Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Wita nas hymn Europy jako czołówka, hymn, fragment 9 symfonii Beethovena. W obliczu strasznej wojny, właściwie każda wojna jest straszna w Europie, Europa potrzebuje solidarności i jedności. Ale takie momenty sprawiają, że kończy się gra pozorów. No właśnie, zwłaszcza na naszym kontynencie, gdzie polityka jest zanurzona w moralnej retoryce. A takim mocarstwem moralnym do tej pory były, czy usiłowały być Niemcy. Do rozmowy zaprosiłem pana profesora Andrzeja Przyłębskiego, byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. No, który jest oczywiście znawcą polityki niemieckiej, ale też oczywiście międzynarodowej. Dzień dobry, panie ambasadorze, panie profesorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry słuchaczom.
Wojna rosyjsko-ukraińska ujawniła kompletne fiasko niemieckiej polityki wobec Rosji. No to powoduje chwilowe osłabienie pozycji Niemiec w Europie. Jak pan profesor przewiduje, czy to jest jakby trwała tendencja?
Tendencja do osłabienia pozycji, no nie, myślę, że Niemcy chciałyby zachować tą wyróżnioną pozycję, która w moim przekonaniu im się wcale nie należy, bo ich model społeczeństwa nie jest perspektywiczny, bym powiedział. Próbują go narzucić wszystkim innym krajom, więc jakby jedyny pożytek z tego ich dziwnego, osobliwego zachowania wobec agresji Rosji na Ukrainę to jest właśnie osłabienie tej pozycji i uświadomienie sobie tego przez wiele krajów mniejszych Unii Europejskiej, że Niemcy niekoniecznie muszą być liderem, że można poszukać własnego modelu, czy w postaci jakiegoś demokratycznego konsensusu, no, ustalić pewne jakby warunki ramowe dla demokracji, dla funkcjonowania praworządności w Unii Europejskiej, a nie te, które Niemcy próbowały narzucić, a dzisiaj no, pokazują swoją inną twarz, bym powiedział, dość osobliwą. Dla mnie ona nie do końca jest zaskoczeniem, powiem szczerze, bo sympatie Niemiec wobec Rosji obserwowałem od wielu lat. W sumie jak podliczyłem ostatnio, to 19 lat swojego życia spędziłem w różnych rolach w Niemczech, więc trochę to społeczeństwo znam. I tę sympatię do Rosji no, w dużym stopniu irracjonalną, powiedział, obserwowałem od lat, ale ona teraz szczególnie dała znać o sobie, kiedy Niemcy były hamulcowym, kiedy Niemcy dopiero jakby pod przymusem ze strony, no powiedzmy, części opinii publicznej, ale mediów, niektórych mediów tutaj pozytywnie bardzo zaakcentowały się dwie gazety Bild i Die Welt, które skrytykowały własne społeczeństwo i własnych polityków, zmuszając ich jakby do pewnych ruchów, które w innych krajach już miały miejsce. Tutaj oczywiście bardzo ważna była wizyta premiera Morawieckiego, ale myślę, że i rozmowa z kanclerzem Scholzem, ale myślę, że bez tych krytyk, które pojawiły się to prawda, w kilku tylko mediach, które mówiły, jak to? Jak była wojna w Iraku, to milionami wychodziliście na ulicę, a teraz atakuje Rosja Ukrainę i was nie ma. Prawdopodobnie zrobiono badania opinii publicznej, politycy zrobili sobie, że to może być dla nich groźne i nagle po powrocie już premiera Morawieckiego trochę z miną skwaszoną, bo jak jego rzecznik, pan minister Müller informował, reakcja na prośby zdecydowane ze strony nie tylko naszego premiera, ale też prezydenta Litwy była nijaka i nagle wieczorem jest decyzja, że jednak jakaś tam broń popłynie i następnego dnia posiedzenie w Bundestagu, w którym następuje jakby zmiana polityki wobec Rosji, ale także zmiana nastawienia wobec obronności kraju. To też było dość osobliwe. Nie do końca pewnie nie dowiemy się nigdy, co za tym stało. Kto tutaj był tym decydującym, czy badanie opinii, czy te gazety, czy premier Morawiecki. W każdym razie coś się dokonało, ale cały czas Niemcy wloką się w ogonie tych rozmaitych sankcji. Jak słyszymy, prawda, próbują jakoś je łagodzić, jakoś omijać. No, ta sympatia do Rosji jest dziwna, ale mi się wydaje, że no, można ją wytłumaczyć. Jest to szacunek dużych do dużych, prawda, czy wielkich do wielkich. Tak. Niemcy myślą, że Rosja jest, jeśli nawet teraz nie jest wielka, to potencjalnie jest wielka. Jest ich sojusznikiem, prawda, w tym, żeby zdominować mogły Niemcy Europę, żeby całkowicie jakby zrealizowały się pewne no, gdzieś tam ukryte założenia niemieckie, prawda, tego poczucia wyższości swojego modelu gospodarczego, a przez to idzie społecznego i politycznego i tak dalej i tym podobne. Długo można by o tym mówić.
Znaczy, ja mówię, te zbieżne wektory polityczne to są jakby rzeczy sięgające w historii. Mówię tak nawet o XVIII wieku, ale to jest jakby w tym momencie mniej istotne. Elity niemieckie właśnie cechuje takie samozadowolenie, że zdobyły się właśnie na taką zmianę. No i można powiedzieć tak, że potraktują teraz Schrödera i Merkel jako czarne charaktery i wszystko wraca do normy.
W jakim stopniu? To znaczy, Merkel oczywiście tu jest, no, bardzo dużo zawiniła, to nie ulega wątpliwości, i jej następca, którego zwalczała przez całe lata, obecny szef CDU Merz, tę zwrotnicę przestawił bardzo mocno i w tej debacie w Bundestagu po następnego dnia po wizycie premiera naszego było to widać. Było nawet widać, moim zdaniem, takie próby ze strony Merza w jego wystąpieniu, że gdyby rząd obecny nie był w stanie właściwej polityki wobec Rosji poprowadzić, a także dozbroić w sposób odpowiedzialny Niemcy, to my jesteśmy gotowi do przejęcia władzy. Czas nawet z SPD, prawda, gdyby te dwie mniejsze partie wystąpiły. Takie, nie było to wprost powiedziane, ale takie wrażenie odebrałem. Natomiast SPD moim zdaniem nie zrobiło tego z przekonania, tylko pod wpływem właśnie jakichś badań opinii publicznej. Czy to jest szczere? No weźmy przypadek innej partii, Zielonych, prawda? Bardzo przez całe lata mówiono, to jest coś, na czym, czy partia, na której możemy się opierać, jeśli chodzi o antyrosyjskość, prawda? Owszem, tak to wyglądało. A teraz przyszło do zablokowania, próśb o zablokowanie Nord Streamu, no i tu już Zieloni, którzy są w rządzie, nie są już tacy entuzjastyczni, także też stają się pragmatyczni, przez co Niemcy wyłamują się, próbują szukać jakiś luk, żeby jednak nadal z Rosji dostarczać, no to dostarczać pieniądze, prawda? Jeśli my słyszymy o wsparciu dla Ukrainy z różnych krajów finansowym i potem słyszymy w porównaniu z tym o tym, ile codziennie dostaje Rosja poprzez to, że SWIFT nie został całkowicie zablokowany, tylko w sensie płatności za Nord Stream 1 jest zrealizowany, ile codziennie dostaje Rosja pieniędzy za gaz, to bez problemu Rosja może kompensować te wszelkie straty, które ponosi z powodu różnych sankcji. I tu Ukraina nie będzie miała szansy nabyć podobnego uzbrojenia jak Rosjanie. Więc to cały czas Niemcy tutaj są pewnym problemem. Mam nadzieję, że coraz więcej krajów to widzi i coraz więcej krajów będzie, zwłaszcza tej naszej wschodniej flanki, widziało w Polsce swojego reprezentanta swoich interesów. Swojego reprezentanta i będzie wokół nas gromadzić i będziemy w przyszłości, bo myślę, że ta wojna się skończy i to myślę nie tak długo ona się skończy, że wtedy nastąpi jakby nowe rozdanie w Europie.
Daj Boże, panie profesorze, żeby się skończyła jak najszybciej. Niemcy płacą obecnie około 200 milionów euro dziennie za gaz ziemny, tylko za gaz ziemny. Generalnie Zachód, z tego co wyczytałem, jakby przygotowując się do programu, płaci Rosji dziennie 700 milionów dolarów. Także, powiedziałem, finansuje. W tę wojnę jednocześnie już pojawiają się deklaracje elit niemieckich gospodarczych, że są gotowi odbudowywać Ukrainę na własnych, oczywiście na ich warunkach, tak?
Tak, jak kiedyś było z kredytami dla Grecji, prawda, na których Niemcy bardzo, bardzo zarobiły. To jest też ich przedsiębiorczość, ale ważne, żeby były wolne media, żeby była na ten temat dyskusja i żeby kraje Unii Europejskiej to widziały, jak Niemcy sobie poczynają, żeby umocnić swoją pozycję. Ja widzę dość jasno, że Brexit i pandemia stały się dla Niemiec jakimś motywem czy motorem do tego, żeby podporządkować sobie Unię Europejską i poprzez to stać się takim graczem globalnym, global playerem równym Stanom Zjednoczonym czy Chinom. No ale pytanie jest tylko to, co te inne kraje, takie jak Polska, Bułgaria czy Rumunia, z tego będą miały, czy nie staną się peryferią dla Niemiec, które przeżywają rozmaite kryzysy demograficzne, ideowe, bym powiedział, i w tym sensie nie nadają się na przywódcę Europy. Ja, jak powiedziałem, wiele lat spędziłem w Niemczech, lata 90. to jest taki okres u mnie szacunku dla niemieckiego społeczeństwa, ale teraz, kiedy podziękowałem za pracę, za funkcję ambasadora po 5,5 roku, to było to związane także, nie tylko, ale także z rozczarowaniem tym społeczeństwem i polityką tego społeczeństwa.
W pewnym sensie można powiedzieć, że pana działalność, no widać to dzisiaj wyraźnie, jakby rzeczywistość jakby doścignęła to, co pan mówił, tak?
Tak, prawda. Ja pamiętam...
Mówi się takiego, że mądry Polak po szkodzie, to można powiedzieć tak niekoniecznie. Mądry Niemiec po szkodzie, tak? Parafrazując polskie przysłowie.
Od początku mojego pobytu 16 roku próbowaliśmy mówić o zagrożeniach, które płyną w związku z budową Nord Stream 2. Ile było konferencji, ile było interwencji najrozmaitszych. Cały czas politycy niemieccy mówili, to jest projekt gospodarczy, to w ogóle nie ma znaczenia, a poza tym Rosjanie są tak pewnym partnerem, nigdy nie zatrzymali gazu, jak dostawali pieniądze, to zawsze dawali produkt. No tylko właśnie wtedy mówiliśmy, no tak, ale oni dostają te pieniądze i ładują je w zbrojenia, nie w poprawę życia ludzi na prowincji czy w miasteczkach, tylko na zbrojenia, które mają na najwyższym poziomie. Natomiast poziom życia obywateli jest bardzo, bardzo niski. To nie docierało do niemieckich polityków. No teraz i w pewnym momencie dostali też wsparcie Bidena po wygranych przez niego wyborach, ale na szczęście również w Stanach ktoś się zorientował, myślę, że tak zwane deep state, prawda, dotarło do Joe Bidena i powiedział, jakie będą konsekwencje tego, co się dzieje w Ukrainie dla całego świata i nastawienie Joe Bidena na szczęście bardzo pozytywnie się zmieniło.
Znaczy tutaj rzeczywiście Niemcy wyłamują się z tej znaczy nie tylko Niemcy, bo Holandia, Francja wyłamują się z tej wspólnej polityki ekonomicznej wobec Niemiec.
Panie profesorze. No tak, Francja to uporczywe wyzwanianie Macrona do Putina no jest dla mnie dość poniżające, choć jako dla Europejczyka, bo z terrorystą się nie dyskutuje. Wszyscy państwo, pewnie słuchacze, wczorajszą konferencję ministra spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji śledziliście, czy wiadomości jakieś uzyskaliście. No to była bezczelność ze strony Ławrowa. Przyjeżdża na spotkanie i żąda właściwie ze strony Ukrainy poddanie, spełnienia wszystkich warunków poddania się, prawda, o korytarzach nie mówi nic humanitarnych. Natomiast pan Macron ciągle wierzy w siłę dialogu, kiedy już, prawda, zupełnie inne instrumenty są w grze, kiedy bombardowane są miasta ukraińskie. Jemu się wydaje, małemu Napoleonowi, że przekona po prostu przez telefon Putina do zejścia z tej złej drogi. No to jest śmieszne, bym powiedział, śmieszne.
Te chwilowe osłabienie Niemiec no, świetnie wykorzystuje polska dyplomacja. Zresztą trudno się temu dziwić, nie biorąc pod uwagę, że Polska no, staje się krajem frontowym, ale rzeczywiście aktywność jest imponująca.
Tak, muszę powiedzieć, że podziwiam moich kolegów, czy moich byłych przełożonych, którzy prawie nie lądują na ziemi cały czas, prawda, między jednym a drugim krajem. I rzeczywiście, no dzisiaj czytałem o występie w CNN-ie naszego ambasadora Marka Magierowskiego w Stanach Zjednoczonych. No, otwierają się pewne kanały do tego, żeby informować nie tylko o tym, co my dzisiaj robimy, bo i to jest ważne, ale też o naszej historii. Magierowski mówił o tym, że my próbujemy dać Ukrainie to, czego sami nie dostaliśmy w 1939 roku. Przez to opinia publiczna jest jakby światowa, informowana. Jak to? 1939? Co to było? To nie był Blitzkrieg, prawda? To były 6 lat wyniszczania polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki, polskiej kultury. I to są te możliwości budowania szacunku dla naszego kraju, co myślę, że będzie w przyszłości bardzo procentować.
Wprowadzenie embargo na gaz i na ropę oczywiście będzie skutkowało kosztami w Europie, ale no to jest kwestia oczywiście wyboru, tak? Że lepiej ponieść, powiedziałbym, konsekwencje mniejsze niż potencjalnie za 2-3 lata po prostu mieć wojnę w Europie, tak? To jest jakby jasne tutaj.
Oczywiście, to będzie pewne...
Sytuacja jest dramatyczna, jakby tutaj nie wszyscy sobie zdają sprawę, politycy zachodni.
Bo wielu sądzi tak, jesteśmy w NATO, więc wojna do nas nie przyjdzie. No ona może do nas w tej chwili nie przyjdzie, bo Rosja by nie odważyła się zaatakować Polski w najbliższych miesiącach, ale to nie znaczy, że ona nie przyjdzie za 5 lat i nie dokona równych spustoszeń, jak teraz to się dzieje na Ukrainie. Więc tutaj trzeba pewnej wyobraźni, którą pewnie nie wszyscy ludzie mają, żeby sobie wyobrazić konsekwencje tego, że Rosja podporządkowuje całkowicie olbrzymi kraj z prawie 40 milionami ludzi. I to na granicy z Unią, szczególnie na granicy z nami. No, także myślę, że Polacy nie mają tak wielkiego problemu z tym, żeby pogodzić się z jakąś drobną obniżką poziomu życia z uwagi na ceny energii, które wzrosną. Natomiast myślę, że Niemcy już w tym mają i to i te wszystkie takie triki, które rząd niemiecki próbuje zrobić, żeby to złagodzić, to tłumaczy się, no tak, rząd niemiecki myśli już o wyborach, boi się, że jeśli poziom życia obywateli się pogorszy, to oni te wybory przegrają. No dobrze, ale te wybory świeżo co były, więc Niemcy mają jeszcze 3 lata, żeby to wszystko poukładać. Niemcy zaniedbały budowanie alternatywnych źródeł energii poza tymi odnawialnymi. Nie mają wybudowanych terminali przyjmujących ten ciekły gaz. Teraz decyzje zapadły, żeby to robić. Są olbrzymie opóźnienia. No więc boją się reakcji własnego społeczeństwa. Ale jeśli prawdą jest, że to społeczeństwo jest takie hipermoralne, bo nawet takie książki powstały krytyczne, wobec niemieckie książki o własnym społeczeństwie, że powstał jakiś taki hipermoralizm, zdolność czy skłonność do pouczania wszystkich narodów, prawda, co to znaczy być moralnym, co to znaczy być niemoralnym, co jest uczciwe, co nie. Więc jeśli ten hipermoralizm, ten idealizm społeczeństwa niemieckiego rzeczywiście jest faktem, no to politycy niemieccy nie powinni się obawiać apelu, że no pogorszy nam się troszeczkę poziom życia, ale trzeba to zrobić, bo sytuacja jest, bym powiedział, graniczna.
Aha. No i jakby tutaj oddziaływanie na opinię publiczną niemiecką ma też działalność oczywiście premiera. Mówię tutaj o tym wystąpieniu, którym mówił, że tymi rurami płynie krew matek i dzieci. Bo to prawda.
Premier zaostrza stopniowo swoje wystąpienia i dobrze, bo dzięki temu jakby no dociera poprzez media do części przynajmniej społeczeństwa niemieckiego i pomaga w jakimś stopniu niemieckim politykom podejmowaniu decyzji, które oni mogliby uznać za ryzykowne dla siebie, ale jak uświadamia w części niemieckiej, jest tam sporo inteligentnych ludzi, tylko miałem z nimi do czynienia, ale oni jakby albo mają mało odwagi, albo są zbyt nieliczni, żeby stać się jakby mainstreamem w politycznym funkcjonowaniu Niemiec. Ale myślę, że takie właśnie wystąpienia premiera w Niemczech odbijają się. Ten premier zresztą bywał kilka razy w Niemczech na takich bardzo ważnych, prestiżowych imprezach i zawsze mówił swoim głosem i był olbrzymi szacunek. Ja pamiętam w koncernie Springera, taka w styczniu zawsze olbrzymia konferencja ekonomiczno-polityczna, na której między innymi Macron tuż przed wyborem był, a premier był chyba 3 lata temu. To potem ja to wszystko jakby zorganizowałem, więc na moje ręce spłynęło mnóstwo podziękowań za poziom merytoryczny jakby tego wystąpienia. Więc premier, myślę, robi doskonałe wrażenie w Niemczech i jeśli tylko dostanie możliwość zabrania głosu, to ma. To się przekłada na relacje do Polski. Ale oczywiście na cały czas naczelnym jest ta chęć Niemiec do bycia głową Europy, zarządcą Europy, bym powiedział.
No też wśród elit niemieckich, ja pamiętam taki list rzeczywiście bardzo szerokiego grona elit niemieckich w 2014 roku po wejściu do Donbasu. Rzeczywiście takie było dystansowanie się od oficjalnej polityki niemieckiej, rzeczywiście bardzo istotnych przedstawicieli niemieckich elit. Znaczy nie chciałbym tutaj wszystkich Niemców do jednego worka wsadzać, że są prorosyjscy. Myślę, że to bardzo ważne, żeby nie ulegać takim stereotypom, panie profesorze, tak?
Tak, to prawda, naturalnie. Z wielu rozsądnych ludzi miałem z nimi do czynienia, bo oni jak tylko gdzieś pojawiałem się z naszym głosem, a oni podobnie myśleli, to zgłaszali się do mnie. No ale mamy też, jak pewnie słuchacze też zauważyli ostatnio, takie były informacje o tym, że burmistrz miasta, gdzie jakby na ląd wychodzi Nord Stream 2, przeciwstawił się sankcjom, bo się boi, że ta struktura Nord Stream 2 zostanie zaatakowana. Burmistrz z Mecklenburgii Pomorza przed niego. Jakiś czas temu ujawniono też list, jeszcze przed ataku Rosji na Ukrainę, list innego burmistrza z okolic Zeilo, gdzie to jest z kolei Brandenburgia, gdzie odbyła się jedna z decydujących bitw przed oblężeniem Berlina. Bardzo tragiczna, wiele tysięcy ludzi zginęło tam. Też taki właśnie bardzo sympatyczny wobec Putina. I rzeczywiście prawdą jest, że mieszkańcy byłego NRD jakby troszeczkę inaczej, bardziej pozytywnie do Rosji są nastawieni i to jest zdumiewające, bo Polacy, którzy byli, że tak powiem, okupowani przez wiele lat przez wojska rosyjskie, raczej mają negatywne skojarzenia z tym związane, a mieszkańcy byłego NRD pozytywne. Jest to, trzeba by to może to zjawisko zbadać. W każdym razie, jeśli mamy taką partię jak Alternatywa dla Niemiec, Alternative für Deutschland, i ona w wielu aspektach, powiedzmy, jest bliższa naszej prawicy nawet niż obecnie CDU, to ta jej sympatia prorosyjska, wynikająca z tego, że najwięcej członków mają właśnie w byłym NRD, no jest nie do przyjęcia, ale też nie do złamania. Wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z kilkoma wybranymi przedstawicielami, których uważałem za sensownych, i zawsze nasza rozmowa no rozbijała się, że tak powiem, o tą prorosyjskość, o takie chęć zrozumienia Putina, Rosji i przymykania oka na te jego rozliczne, nie wiem, morderstwa polityczne, prawda, i inne. No to jest trudne, ale kropla drąży skałę i może nastąpi z czasem zmiana taka jakościowa, to znaczy, że nie poszczególni obywatele, ale większość Niemców będzie zdecydowanie przeciwko temu modelowi Rosji, który proponuje Putin, bo przecież nie możemy całkiem wykluczyć, że to się kiedyś może zmieni, może nawet zmienić w wyniku jakiegoś zamachu stanu, w którym kierunku to pójdzie, trudno powiedzieć, bo pytanie jest, kto obejmie władzę, prawda? Znaczy,
przewroty w Rosji są pewną, pałacowe przewroty są pewną taką no, nie, zasadą, no tak, to one bardzo często miały miejsce w historii Rosji, daj Boże, żeby się coś takiego powtórzyło, ale też, znaczy oczywiście tutaj trudno mówić o jakiejś wielkiej szansie, ale jest jakaś szansa, ta sytuacja na to, żeby zbudować szybko niezależność energetyczną od Rosji, dlatego że oczywiście te główne państwa mają zapasy strategiczne, tak, które pozwoliłyby im przetrwać pół roku, kilka miesięcy. Te strategiczne zapasy są w Europie, tak? To jest kwestia decyzji politycznej.
Tak, no nie jest do końca jasne, jak to jest w Niemczech, bo ja w mediach czytałem zarówno, że mają wielkie magazyny na gaz, ale z drugiej strony czytałem, że tego gazu tam nie ma, ale na pewno taka gotowość u niektórych polityków jest. Ja przed swoim zakończeniem swojej pracy byłem podejmowany przez rozmaitych ważnych polityków, między innymi rozmawiałem z Wolfgangiem Schäuble, który miał wiele funkcji, był wielokrotnie różnym ministrem, ostatnio ministrem finansów, i mówił, że Niemcy powinny być gotowe na pewne wyrzeczenia, nawet mówił wtedy z użyciem takiej właśnie broni atomowej, którą miałoby zablokowanie tego SWIFT-u, prawda, i nawet zamknięcie Nord Streamu. Ale to mówił już jako polityk opozycji, prawda, bo CDU przegrało wybory. I teraz pytanie, czy rząd niemiecki byłby również gotowy do takiego przemyślenia wszystkiego, nawet do tego, żeby kupować gaz od Polski, prawda, jeśli powstanie ten Baltic Pipe i będzie przesyłał wystarczające ilości, to można wtedy zamknąć Nord Stream 1 i obrać od Polski gaz. To jest jakieś rozwiązanie, tylko właśnie problem jest taki, że wojna się toczy teraz, a my zaczynamy mówić o tym, co będzie w grudniu. I jakby chodzi o to, żeby Ukraina do grudnia się nie poddała. A tutaj musimy, żeby tak się stało, to musimy ją wesprzeć nie tylko dobrym słowem, ale dobrym uzbrojeniem. Dzisiaj czytam w mediach, że wróciło do Ukrainy ponad 200 tysięcy mężczyzn gotowych do obrony. Armia ukraińska, z tego co pamiętam, ma też około 200 tysięcy ludzi. Więc armia rosyjska jeśli założymy, że nie będzie użycia ani broni atomowej, ani chemicznej, tych niezazwolonych technik wojennych, to nie jest w stanie pokonać 400-tysięcznej armii ukraińskiej dobrze uzbrojonej. Więc w naszym interesie jest przede wszystkim uzbroić tą armię i ona się nie da Rosjanom pokonać. Mhm.
Jeszcze tutaj wracając do tego praworządnościowego dżihadu Niemiec, które jednak ten dżihad praworządnościowy prowadzą, czego dowodem jest właśnie to ostatnie przyjęcie tego mechanizmu warunkowości, tak? Warunkowości, jeśli chodzi o Polskę, tak, i niedostarczenie jakby pieniędzy na odbudowę po COVID-zie, no to jest jakaś, mówię, paranoja, biorąc pod uwagę zaangażowanie Polski w pomoc uchodźcom. A czy tak, nie jest to jakaś, w jakimś sensie jakaś retorsja za to, że nie przyjęliśmy w 2015 roku uchodźców z Syrii?
Ja myślę, że to chodzi cały czas o zmianę, wyłanie zmiany rządu w Polsce. Zakłada się, że pewnie, że rząd PO, prawda, podobnie by się zachowywał wobec tego konfliktu, że tu nie byłoby zmiany. Tak przynajmniej Niemcy pewnie myślą, natomiast dla Niemiec taki rząd byłby zdecydowanie lepszy, bo byłby takim przybocznym, który wykonuje tę linię, którą Niemcy wyznaczą. Natomiast Polska ma własną agendę, że tak powiem, ma własną wizję tego, jak wygląda zdrowe, dobre społeczeństwo i w tym kierunku prowadzi swoją politykę, a to jest często kontrze do Niemiec, które traktują inne kraje jako podwykonawców. To znaczy my uczestniczymy w tym wzbogaceniu się, które wynika z gospodarczej działalności Niemiec, ale nie do końca na zasadzie pełni partnerskiej. Po prostu jesteśmy podwykonawcami, którzy doskonale potrafią robić produkty, które Niemcy montują do pewnych całości i sprzedają na całym świecie. I to jest ich jak gdyby strategia. I myślę, że cały czas to zwalczanie, które od 15 roku właśnie ma miejsce poprzez Unię oczywiście Europejską. Niemcy cały czas mówią, to nie my, to Unia, to różne instytucje Unii, my na to patrzymy z zewnątrz, to jest nieprawda. Wiadomo, że ta rezolucja ostatnia, która nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia, to dzisiaj minister Müller mówił, to nie przeszkodzi Komisji Europejskiej, żeby zwolniła te środki dla Polski, bo to jest tylko taka funkcja, że tak powiem, doradcza, ale samo to, że taka rezolucja w tym momencie powstaje, jest, bym powiedział, obrzydliwe, niesmaczne wobec tego, co Polska robi wobec uchodźców. No i gdyby Niemcy poprzez te swoje ilość swoich posłów, prawda, tej partii ludowej nie chciały tego, to bez problemu by to zablokowały, ale nie blokują. Nie chcą. Cały czas ma, prawda, miejsce to nękanie Polski. Tak.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Na zakończenie proponuję fragment uwertury Ryszarda Wagnera Polonia, napisana ku czci Polaków, którzy emigrowali po powstaniu listopadowym w 1831 roku. Moim gościem był pan profesor Andrzej Przyłębski, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze.
Ja dziękuję również i pozdrawiam słuchaczy.